Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa w naszej audycji o dość nietypowej porze i w nietypowy dzień, ale dzisiaj święto, które sprowokuje nas do rozmowy o historii Polski. Moim gościem jest profesor Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie
Dzień
profesorze.
Dobry.
Chcę, żebyśmy porozmawiali o tej rodzącej się Polsce, ale też pomyślałem sobie, że warto, żebyśmy powiedzieli sobie, że istniała szansa i teraz pytanie na powstanie trochę pewnie innej Polski, i też kojarzonej trochę z innymi datami, dlatego że jeśli z całą pewnością wybuch Wielkiej Wojny w 1914 roku był takim wielkim katalizatorem na powrót myśleniu o możliwości powstania niepodległej Polski, to na początku wiele wskazywało na to, że te Polski będą no jakieś takie trochę inne,
ułomne.
Trochę ułomne. Ale też pytanie właśnie, czy w związku z tym, nie wiem, moglibyśmy świętować to święto niepodległości 6 sierpnia ze względu na wymarsze kompanii kadrowej. Co prawda świętowaliśmy ten 6 sierpnia, ale jako święto, powiedziałbym, jednego z etosów polskiej niepodległości, czyli tego legionowego. Czy może, nie wiem, świętowalibyśmy 14 sierpnia ze względu na Mikołaja Mikołajewicza, czyli na deklarację głównodowodzącego armii rosyjskiej, wydanej do Polaków z Petersburga, a może byśmy, nie
5 listopada.
Właśnie, kiedy to w 1916 roku dwaj cesarze zadeklarowali powstanie Królestwa Polskiego. No więc właśnie, to zacznijmy od tych wcześniejszych wariantów. Jaka to by była Polska, gdyby, mówiąc najkrócej, narodziła się, co prawda z czynu legionowego, ale pewnie z polityki konserwatystów, tych, którzy byli w Wiedniu, Krakowie i Lwowie.
Tutaj to jest takie gdybanie. W 1914 roku jeszcze takich przewidywań co do przebiegu wojny nie mamy dokładnych. No to mi podobno Piłsudski przewidywał na słynnym wykładzie w Paryżu, że wojna będzie tak wyglądała, że najpierw Niemcy i Austro-Węgry pokonają Rosję, a potem mocarstwa zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi pokonają Niemcy i Polacy raz będą przy Niemcach i Austro-Węgrzech, potem zmienią front i z tego ogólnego bałaganu wyjdzie Polska.
No trochę tak było,
także to się jakby sprawdziło, co prawda co do wiarygodności tego jego
wywodu. Sami jego sympatycy o tym opowiadali.
Tak, odpowiadali, więc to jest taki. No ale załóżmy, że jest ten wariant austropolski, czyli Królestwo Polskie, ewentualnie Litwa z Wileńszczyzną, zostają przyłączone do monarchii austro-węgierskiej, powstaje trzeci człon.
Właśnie teraz pytanie, czy trzeci człon powstałby
albo,
tu?
Albo jakieś państwo z jakimś Habsburgiem na tronie.
No dobrze, ale ja zaprotestuję o tyle, że jeśli w państwie habsburskim, a właściwie w Wiedniu dyskutowano na temat jakiejś słowiańskiej części tej monarchii, to raczej widziano ją na Bałkanach w tych latach.
Też,
to prawda?
Też.
Tymczasem ten pomysł, żeby do Galicji dodać Królestwo Polskie...
No nie miał... Na dworze wiedeńskim jeszcze niektórzy patrzyli przychylnie, ale Budapeszt był temu zdecydowanie przeciwny. Nie wyobrażał sobie. Więc to było to rozwiązanie, które miało jeden zasadniczy mankament. Ziemie zaboru pruskiego, a zwłaszcza Wielkopolska, tam gdzie ta polskość była tak silna, znajdowałaby się poza obszarem tego państwa.
To prawda, jeszcze pytanie, czy Prusy nie chciałyby sobie jeszcze
zagarnąć
kawałek
królestwa, coś tam z Łodzią czy nie z Łodzią, więc tutaj no byłoby jakieś takie karłowate państwo i nie wiadomo, czy byłoby ono zdolne do swobodnego rozwoju narodowego. Tak, to by było jedno. Teraz mamy drugie, że Rosja wygrywa i tak jak Roman Dmowski przewidywał, że Rosja po zwycięstwie zjednoczy ziemie polskie, bo to był też problem, nie tylko niepodległość, ale i zjednoczenie, udławi się taką ilością Polaków i będzie musiała dać Polsce jakieś tam swobody. No ale jakie to by miały być swobody? Oczywiście można było sugerować, że zostanie przyłączona Wielkopolska, Galicja Zachodnia, bo już wschodnia na pewno nie, bo w ramach zbierania ziem wielkoruskich przez...
Raczej Lwów trafiłby do Rusi.
No i byłoby jakieś takie, no, Królestwo Polskie trochę poszerzone.
Ale czy z jakąś... innym Romanowym, czy z tym, którzy na petersburskim tronie?
No właśnie, tutaj może by było tak, jak było w latach 815, czyli ta unia personalna, albo może jakiś tam Romanowów było dużo, można by tam jakiegoś znaleźć na tym.
No ale to przypomnę, że Mikołajewicz głównie podkreślał ten wątek odrodzenie Polski swobodnej, swej wierze, języku i samorządzie.
No i to jest taka autonomia, można by tak powiedzieć. No, trzeba pamiętać, że Mikołaj Mikołajewicz był dowódcą wojskowym, więc to nie jest wyraz woli władz państwowych.
No tak, ale przypomnijmy, że na to odpowiedziało 62 Polaków, którzy tak. uznali, że to orędzie ma ważny polityczny charakter. Tak. Wysłano telegram do cara, który miał no właśnie podkreślać, czy właściwie do wielkiego księcia, ale tak. adresowany, jak rozumiem, głównie do cara i do gremiów politycznych Rosji, żeby, mówiąc najkrócej, uczynić z tego listu coś więcej niż tylko
ale
było.
Ale nie uczyniła władza rosyjska, praktycznie carska do końca, niczego więcej. A poza tym już bardzo szybko w 15 roku straciła obszary Polski.
No dobrze, ale to warto podkreślić, że w tym 14 roku te inicjatywy niepodległościowe, one jednak też, co paradoksalne, spotykały się z niewielkim zainteresowaniem ogółu mieszkańców ziem polskich, bo tak. przypomnijmy, że no, właściwie zaborcy byli niezwykle zaskoczeni lojalnością Polaków wobec trzech państw zaborczych w tych trudnych dniach lata tak. 14 roku.
Pierwszy przykład, pobór do wojska we wszystkich trzech zaborach przebiegł spokojnie. A to jest taki, to do tej dzisiaj możemy obserwować, to jest taki wskaźnik nastrojów społecznych. Nie było jakichś dezercji masowych, nie było manifestacji. W 1905 roku to na dworcach jakieś sceny były przeciwko mobilizacji, na przykład w Królestwie Polskim? Nie. Poza tym druga rzecz, w poszczególnych zaborach, poszczególne środowiska opiniotwórcze wyrażały poparcie dla swoich władz, czyli władz austriackich, pruskich nawet, polscy działacze też, i czy rosyjskich. No nawet ta opinia publiczna wyrażana w Warszawie poprzez panie, które rzucały kwiaty pod kopyta końskie rosyjskich wojsk, które przechodziły
najgorzej,
przez Warszawę.
Najgorzej, że pod konie także kozaków. Też było symbolem takiego
tak,
zniewolenia.
Tak, kozacy to byli no, symbol tego ucisku carskiego. No to też. To mamy chyba u Nałkowskiej jest, jak ona pisze, że nasi, czyli Rosjanie, gdzieś tam odnieśli zwycięstwo, ale potem w drugim akapicie pisze, ale co to są za nasi. Więc było takie ogólne, ogólna niepewność.
No tak, ale w tych Kielcach te zamykające się okiennice i ten biskup miejscowy, który mówił, żeby nie słuchać tego Piłsudskiego i wykrzycieli, no trochę na rzeczy było, że jednak jakaś część polskiej opinii publicznej, znacząca, odnoszę wrażenie, nie była jeszcze gotowa do jakiejś straceńczej szarży w stronę niepodległości w tym 14
tak,
roku.
Tak, bo nie wierzyli w to. No trudno było w 14 roku uwierzyć, że trzy wielkie mocarstwa się przegrają wojnę i się rozpadną. No to jest rzecz nie do uwierzenia. No potęgi takie wielkie, wspaniałe, miliony wojska i tak dalej. No mogły być jakieś tam zmiany polityczne, no, ale że to tak szybko się rozpadnie, no to nie było
łatwo. No dobrze, ale w 1916 zaczynamy iść pewną drogą ku wolności, czy też ku samorządowi. Mówię oczywiście
akcie
o
5 listopada.
Akcie 5 listopada. Kiedyś żeśmy zresztą szerzej mówili na temat Rady Regencyjnej i tego wszystkiego, co się wtedy dzieje. I odnoszę wrażenie, że w tym momencie mamy no już jakby pewnego rodzaju przekonanie, że najsilniejszym partnerem na firmamencie politycznym stają się Niemcy i są tym rozstrzygającym czynnikiem być może o losach Polski. No w tym sensie się to okazało nieprawdą, że dwa lata później te Niemcy upadną. Ale w tym roku 16 tak się wydaje. No i wydaje się, że ta opcja budowania jakiejś Polski w oparciu o decyzję, no jednak co by nie powiedzieć Berlina, bo ten Wiedeń jest wtedy coraz słabszym partnerem, właściwie zaczyna być oczywista. Choć cena za to też jest oczywista.
Tak.
Bo ceną jest Wielkopolska, Pomorze, Śląsk na pewno.
Tak. No to o Śląsku w ogóle nawet nie było co mówić. Czy Galicja też nie jest pewne? No miało być to Królestwo Polskie, ale nie określono granic. Więc też była taka niepewność, czy jakiś pas nie zostanie przyłączony do Niemiec. Miało być to jedno z takich szeregu państewek, które byłyby w Europie Środkowo-Wschodniej uzależnione od Niemiec. Jakieś by państewko ukraińskie było, jakieś państewko litewskie, a białoruskim jakoś tak specjalnie nie mówiono, czyli byłaby to taka strefa wpływów niemieckich i tam by było państwo polskie obejmujące Królestwo Polskie, gdzie byłby polski rząd, no uzależniony od rządu niemieckiego, byłaby jakaś polska armia, byłaby polska administracja, polski język, no ale miliony Polaków na obrzeżach pozostawałoby poza tym państwem, no i to był takie kadłubowa taka forma.
To prawda, ale tutaj też ciekawe, że po stronie niemieckiej w tym czasie, no mówiąc najkrócej, mamy tą większościową opcję, która jest zwolennikiem czegoś takiego, jak mówi pan profesor. No to gubernator Besseler był takim przykładem tej polityki, notabene właściwie też takiego niemieckiej buty w tej sprawie, dlatego że no, z punktu widzenia jego relacji z Radą Regencyjną, no to on się raczej czuł panem w Warszawie.
Tak, a nie Rada Regencyjna.
No właśnie, no ale kiedy przychodzi już ten rok 18, to pojawia się ta druga opcja, a może inaczej, ona trwa cały czas, bo jeszcze w międzyczasie mamy bunt naszych legionistów, mamy niechęć do przysięgi, mamy internowanie zarówno legionistów, jak i marszałka Piłsudskiego, wtedy jeszcze brygadiera Piłsudskiego. No i mamy wątek, który się też pojawia po stronie niemieckiej i on już nas prowadzi bezpośrednio do 11 listopada, czyli mamy taką opcję drugą, która jest chyba bardziej propolska w tym obozie niemieckim, czyli Harry Kessler przywożący do Warszawy Piłsudskiego.
Tak, tak. I to jest taka ostatnia próba ratowania sytuacji niemieckiej w Polsce, że przyjedzie Piłsudski, nie dojdzie tutaj do walk polsko-niemieckich, uspokoi sytuację i będzie taką osobą, no, która zapewni, że to państwo polskie nie będzie wrogie wobec Niemiec, no bo cały czas liczono na to, że kiedyś przecież Piłsudski z tymi Niemcami współpracował.
Ale tutaj
nie zauważono jednej rzeczy, zrewolucjonizowania wojsk niemieckich w Polsce. Bo ostatecznie Piłsudski przyjeżdża do Warszawy i przez Bernera, późniejszego ministra, rozmawia nie z dowództwem niemieckim, nie z Besselerem, tylko z komitetem rewolucyjnym żołnierzy
niemieckich. Besseler zaczyna się przebierać w cywilny, czy też żołnierski strój i próbuje kombinować, jakby opuścić Warszawę.
A tutaj jest porozumienie i to takie sympatyczne porozumienie, bo ci Niemcy dają się rozbrajać. Są przykłady, jak nawet instruują Polaków, którzy ich rozbrajają, jak obsługiwać karabiny niemieckie. Bronią razem z Polakami magazynów przed tłumem, żeby nie rozgrabili magazynów z zaopatrzeniem w żywność. I te cały proces takiego wychodzenia Niemców z Królestwa Polskiego jest taki cywilizowany.
No tak, ale do pewnego stopnia ta koncepcja Harry'ego Kesslera znajduje o tyle poparcie, że to, o czym dziś nie do końca pamiętamy, to rząd niemiecki, no ten, który się bardzo dynamicznie zmienia w listopadzie 1918 roku, jest tym pierwszym rządem, który uznaje polskie państwo.
Tak. No i to jest rząd, który chce z tym państwem utrzymywać dobre kontakty. Tam są te, no niby w perspektywie będzie sprawa Wielkopolski, ale na razie ona nie jest poruszana.
No dobrze, ale to w takim razie opowiedzmy trochę też o tej sytuacji, która, no mówiąc najkrócej, kończy pierwszą wojnę światową. Czyli mamy taki przedziwny moment, w którym rzeczywiście, jeśli wierzyć tej opowieści, wyśniony przez Piłsudskiego scenariusz się ziszcza.
Tak.
W 1917 roku następuje właściwie rozpad Imperium Carskiego, dlatego że mamy
jedną rewolucję,
po drugą rewolucję. Mówiąc najkrócej, efektem tego wszystkiego jest po pierwsze rozpadnięcie się państwa, po drugie rzeczywiście wielkie zwycięstwo Niemiec i Austrii, które okupują ogromne obszary wschodniej Europy, aż gdzieś tam dochodzą tak naprawdę
do Donu.
Tak? No. Z drugiej strony mamy sytuację na froncie zachodnim, a właściwie przede wszystkim sytuację w wielkich niemieckich miastach, gdzie mamy te brukwiowe zimy.
Zimy, głód.
głód i, mówiąc najkrócej, efekty blokady kontynentalnej, którą zarządzono na Niemcach trochę jak na Napoleonie 100 lat później. I efekt taki, że praktycznie rzecz biorąc dochodzi pierw do rozpadu Austro-Węgier, no a potem no, do czegoś, co się wydaje zupełnie niesamowite, czyli zupełnego rozpadu armii niemieckiej na froncie oraz rozpadu państwa niemieckiego w środku.
Tak, i to i było, o ile... To, że Austro-Węgry się rozłażą, to się rozpadają, no to było już takie symptomy, były już po śmierci Franciszka Józefa, coraz częściej się pojawiały. Ci żołnierze nie chcieli walczyć, zostawiali karabiny, no ale armia
czuli niemiecka... się coraz bardziej też przedstawicielami swoich
narodów, a nie monarchii austro-węgierskiej. I to było bardzo coraz widoczne. Natomiast armia niemiecka okupuje znaczną część Belgii, i Francji, na wschodzie sięga het, no ale znaczna część tych żołnierzy nie chce walczyć. Na wzór sowiecki wyrzucają swoich dowódców, powstają jakieś takie rady wojskowe, wychodzą z frontu i to państwo naraz ni stąd, ni zowąd się tak rozpada. Cesarz, no niby wielki przywódca, naraz traci grunt pod nogami. W Berlinie małe manifestacje, potem coraz większe, bunt marynarzy w Kilonii, no i z dnia na dzień Wielkie Cesarstwo Niemieckie przestaje funkcjonować.
No choć też pamiętajmy o tym, że przez cały październik, kiedy to armia niemiecka na froncie zachodnim zaczyna ulegać zjednoczonej ofensywie armii brytyjskiej, francuskiej i amerykańskiej, Niemcy próbują dogadać się i spróbować, czy te deklaracje Wilsona, o których kiedyś żeśmy rozmawiali, dotyczą także Niemiec i czy rzeczywiście mogą oni liczyć na taki pokój, który pozwoli im zachować dużą część swojego potencjału geograficznego i politycznego.
Tak, no są te rozmowy, ale one w zasadzie kraje zachodnie nie podejmują próby dogadania się z Niemcami. Coraz bardziej przeważa pogląd, że trzeba ich pokonać dokumentnie. I żeby się Niemcy zdały na łaskę krajów zwycięskich, co potem oczywiście miało miejsce. Także i jeszcze trzeba mamy pamiętać, że jeszcze jest prawie półmilionowa armia Oberost, która stacjonuje na terenach litewsko-białorusko-ukraińskich i ona chce wrócić do kraju, ale jest problem, którędy. Dobrze, że wróciła przez Prusy Wschodnie, a nie przez Królestwo, bo wtedy byśmy mieli dosyć taką skomplikowaną sytuację.
Panie profesorze, za chwilę zrobimy sobie krótką przerwę, ale warto w takim razie, nim zaczniemy mówić o tym, co dzieje się w Polsce 11 listopada i w dniach następnych, powiedzieli sobie, że pamięć o 11 listopada jest bardzo różna w różnych krajach. My mamy ten radosny moment odzyskiwania niepodległości, dość symbolicznie przypisany do 11 listopada. Tak. Nasi zachodni sojusznicy, czyli Francja, przede wszystkim Belgia i Anglia, mają dzień wspomnień o ofiarach Wielkiej Wojny.
A ich było dużo
i właściwie do dziś ten mak, który noszą dzisiaj właściwie wszyscy w Anglii, jest takim przykładem na to, jak bardzo po 100 latach pamięta się te wydarzenia. No i wreszcie mamy Niemcy, dla których 11 listopada niesłusznie być może, ale jest z kolei takim ważnym doświadczeniem, które pozwoli potem różnym ugrupowaniom skrajnym opowiadać o ciosie w plecy, o złych demokratach, socjalistach, którzy doprowadzili do upadku Niemców. Tak. No i Żydach, tak też było. No dobrze, panie profesorze, za chwilę wracamy do naszej rozmowy i wtedy już ten 11 listopada w Polsce, no a teraz chwila przerwy. Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o 11 listopadzie i trochę też o takiej drodze w czasie Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej, Polaków do niepodległości. Mówiliśmy trochę po pierwsze o tym, że nie bardzo w 14 roku wierzono, że ta niepodległość jest możliwa, ale też i no, zarysowaliśmy skrajne stanowiska różnego rodzaju grup Polaków walczących o niepodległość, co do tego, jak ta niepodległość miałaby wyglądać i w oparciu o kogo moglibyśmy ją uzyskać. Dość niespodziewanie ta koniunktura koniunktura międzynarodowa ulega tak daleko idącej przemianie, że 11 listopada, a może właściwie w tych listopadowych czy październikowych nawet jeszcze dniach, zaczynamy zyskiwać tę niepodległość. No i też, co ciekawe, podkreślić to czasami warto, że następuje taki rodzaj porozumienia tych skrajnych pomysłów na Polskę, który zaowocuje no, tym, że w ciągu tych najbliższych miesięcy uda nam się wykorzystać właściwie w prawie że w 100% tę dobrą koniunkturę na rzecz powstania niepodległego państwa.
Państwo powstaje w zasadzie bez pomocy z zewnątrz. Bo z zewnątrz nie mamy od kogo. No potem będzie pomoc trochę Francji, trochę Anglii, ale głównie powstaje własnymi polskimi siłami, bo tutaj robi się taka przestrzeń niczyja. Wojska niemieckie się wycofują, Austriacy wycofują się bardzo szybko z terenów Galicji i tej części królestwa, które było pod okupacją austriacką, to jest tej Lubelszczyzny. Polacy przejmują tam władzę, kontrolę. Co prawda na początku jest tak, że jak to napisał chyba Jędrzej Moraczewski, co stacja, co miasteczko, to jest inna władza i inny powiat, bo są te takie miejscowe władze, a to Republika Zakopiańska, a to w Tarnobrzegu ta Republika Chłopsko-Rewolucyjna. Więc jest dużo tych władz lokalnych. Jest Polska Komisja Likwidacyjna, powstaje rząd ludowy w Lublinie, jest reprezentacja Polski w Paryżu, czyli Polski Komitet Narodowy. Więc wiele jest tych ośrodków władzy. Potem powstaje Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu. Jest Rada Regencyjna, no, która im zachowuje pewną ciągłość władzy w królestwie. Ona usiłuje też odgrywać samodzielną rolę.
Tutaj przypomnijmy, że to się dzieje jeszcze w październiku. Bo
tak,
dlatego,
7
że...
października już oni ogłaszają niepodległość.
Potem właśnie
polskiego.
Bestseller przekazuje naczelne dowództwo, powołany zostaje nowy rząd, zostaje Rozwadowski na szefa sztabu generalnego wojska już polskiego. I potem ten Piłsudski,
tak,
prawda?
Tak, ale Rada Regencyjna nie cieszy się jakimś wielkim autorytetem, nie jest uznawana na arenie międzynarodowej i ta deklaracja jej niepodległościowa no, przechodzi w zasadzie bez echa. Teraz niektórzy usiłują podkreślać znaczenie tej Rady Regencyjnej. Ona miała znaczenie w kwestii organizacji życia polskiego, takiej administracji, budowy, szkolnictwa. No to trochę tak. No ale w tym momencie, jak jest tyle tych ośrodków władzy, mamy zrewolucjonizowane też w znacznym stopniu masy ludowe w Polsce, o czym zapominamy. Że czerwony sztandar nie był taki obcy wtedy w tym 18
Pytanie
roku.
Pytanie oczywiście, co on znaczył w 18 roku.
W 18 roku nie znaczył tego samego, co znaczył w bolszewickiej Rosji. Czyli był to czerwony sztandar socjalistów, ale nie bolszewików. Chociaż nastroje bolszewickie też w niektórych regionach były dość wyraźne, na przykład w Zagłębiu Dąbrowskim. Tam były te nastroje takie rewolucyjno-antykapitalistyczne. Więc to był ten jeden element. No i brakowało jednego czynnika, który mógłby zapanować nad tą ogólną sytuacją i tym czynnikiem, tym człowiekiem i dla Niemców, i dla większości środowisk polskich, łącznie z tymi środowiskami prawicowymi, niechętnymi Piłsudskiemu, no był Józef Piłsudski. Także znalazł się on w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i miał do tego odpowiednie kompetencje, i odpowiedni autorytet, żeby nad tym ogólnym bałaganem, który wtedy był, zapanować.
Przy czym on do czynienia miał też jakby z dwoma czynnikami, które były do pewnego stopnia dla niego korzystne, czyli oprócz tej struktury, o której żeśmy powiedzieli, czyli tej, która była na wierzchu, to on jednak miał to swoje POW gdzieś.
Tak.
Prawda? Czyli miał tę konspirację, którą budowano we wcześniejszych miesiącach i latach, która pozwalała często przy pomocy różnych instytucji oficjalnych, mówiąc najkrócej, wpłynąć na to, co dzieje się w państwie.
I przejąć władzę w poszczególnych ośrodkach. Bo to POW-iacy byli tacy aktywni, żeby w poszczególnych miastach, w Kaliszu czy gdzieś indziej...
No, to jak pan już mówi o Kaliszu, to tam jego dziadka siostra, która była działaczką Miejscowej Ligi Kobiet i była w Radzie Opiekuńczej internowanych w Szczypiornie legionistów. Aha. No więc to też pokazuje, jak ta struktura wyglądała. A działała w POW pod pseudonimem, co też jest ważne. Czyli mówiąc najkrócej, z jednej strony oficjalne instytucje, a z drugiej strony ta konspiracja POW.
Poza tym, no było trochę tego wojska. które podlegało przedtem Radzie Regencyjnej, a teraz już Piłsudskiemu.
No młody oficer Stefan Rowecki wtedy maszerował na czele oddziału Polnische Wehrmacht do Lublina.
Tak, tak. Także tu już takie zręby były. Była ta administracja, no i ta polska administracja w Galicji pozostawała, chociaż czasami dochodziło do tego, że miejscowych wójtów chciano usuwać, bo to byli proaustriaccy. No ale jeżeli to był Polak, to nawet władze zabiegały o to, żeby ta ciągłość administracyjna była. W Królestwie już część tej administracji szkolnictwa polskiego była dzięki poczynaniom po 1916 roku, także tu już były pewne zręby, ale to było w zasadzie tylko Królestwo i Galicja Zachodnia.
No dobrze, ale to czy w takim razie, czy coś się zmieniło tak bardzo istotnego w sposobie myślenia ogółu mieszkańców tych ziem w stosunku do 14 roku, że tym razem mamy do czynienia jednak z takim wybuchem tej chęci niepodległościowej?
Ten wybuch jest szczególnie widoczny wśród inteligencji, wśród warstw średnich, wśród części mieszczaństwa. Czy jest on tak wybitnie widoczny wśród niższych grup społecznych, to już jest problem dyskusyjny, bo w wielu rejonach Polski, na przykład ludność chłopska wyraża obawy, no na przykład spod Częstochowy są takie raporty, że jak przyjdzie Polska, to przyjdzie pańska Polska i każą nam znowu odrabiać pańszczyznę i zabiorą nam ziemię. Więc są te obawy wśród ludności.
Profesor Chwalba, pamiętam, że tutaj cytuję takie zdanie jednego z parlamentarzystów z kolei z Galicji, który, mówiąc najkrócej, jak się z czymś nie zgadzał, to mówił: wróci najjaśniejszy pan, to zobaczycie.
Tak, tak, tak. Poza tym właśnie w tej Galicji byli przyzwyczajeni do takiego porządku, tego habsburskiego, gdzie wszystko było w miarę na swoim miejscu. Wśród części robotników były nastroje rewolucyjne, czyli przykład Rosji na nich też działa.
No tak, ale jak rozumiem, katalizatorem, jeśli chodzi o polską, no niezbyt liczną, ale jednak liczną klasę robotniczą, no jednak był polski PPS, prawda?
Tak, tak, tak. Tak.
I on w tym swoim skrzydle niepodległościowym
odgrywał znaczącą rolę, szczególnie w Warszawie, bo to było to takie silne.
Pamięć poza tym 1905 roku chyba jednak w tym pokoleniu była dość silna.
Tak, tak. Poza tym trzeba pamiętać, że polskie ziemie nie były ziemiami jednolitymi pod względem narodowym. Że była ludność żydowska, która, no można by powiedzieć, zachowywała pewien dystans. Niektórzy przedstawiciele ludności żydowskiej aktywnie współdziałali w tworzeniu niepodległego państwa polskiego, ale znaczna część zachowywała, no można by powiedzieć, wstrzemięźliwość wobec
no
tego.
No tak, licząc... no mamy też ten problem związany z Galicją, a właściwie ze wschodnią Galicją, czyli mamy to zamieszanie lwowskie,
tak,
gdzie mamy z jednej strony konflikt z Ukraińcami, a potem z kolei pogrom lwowski,
tak, w listopadzie,
który stanie się ważnym elementem, przepraszam, że powiem o tym, pogorszenia polskiej opinii w Stanach Zjednoczonych,
tak, tak,
i na
Wielkiej
świecie.
Brytanii, i Wielkiej Brytanii, bo to zostało wykorzystane. Także tutaj jest ten element. Poza tym no, ta ludność żydowska czasami padała ofiarą takich no, uprzedzeń, czyli jak szła armia Hallera, to obcinali brody Żydom. Na wschodzie też, jak, no, szczególnie tam na wschodzie, gdzie ta władza zmieniała się kilkunastokrotnie niekiedy, no to ludność żydowska usiłowała wobec każdej władzy zachować pewną lojalność. No więc jak przychodziła następna, no to odgrywała się na tej ludności żydowskiej. Było trochę jeszcze przecież Niemców, tych, którzy mieszkali w Łodzi i gdzie indziej, no którzy też nie byli rozentuzjazmowani tym, że to państwo polskie powstaje. Jak był pobór pierwszy, no to też ten pobór w 18-19 roku nie przebiegał bez kolizyjnie. Były osoby, które ukrywały się przed poborem. Nawet była taka agitacja, że to jest pobór do armii kapitalistów, czy coś takiego.
Pod tym względem mamy nieco inne nastroje w 18 i 19 roku niż te, które pamiętamy z wojny 20 roku. Gdzie wezwanie rzeczywiście i Witosa, i właśnie obozu socjalistycznego.
I prawicowych też działaczy. Wszyscy
spowodował, że wszystkie siły się zjednoczyły. I właściwie mamy takie poczucie, że cały naród się jednak zdecydował na poparcie tej obrony ojczyzny.
Obrony ojczyzny. Także tu będzie trochę inna sytuacja w tym 20 roku, a w 18-19, no to tak jeszcze jeszcze niektórzy mają dość wojny.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy o tym wątku związanym. Czy to jest trochę tak, że mamy, nie wiem, no, 1/4 mniejszości narodowych, a reszta to Polacy? Czy też jednak to jest trochę tak, że dopiero owa polskość, ukraińskość, żydowskość tak. się rodzi?
To dla innych jest to pewność, że przynależą do narodu polskiego, że przynależą do narodu ukraińskiego, ale mamy jeszcze szereg osób, które no w tej pełni rozwiniętego poczucia polskości nie mają. Na Wielkopolsce mamy problem z głowy, bo tamta ludność polskojęzyczna jest Polakami.
Jak nie się ma... ktoś nie zniemczył, to został Polakiem.
Został Polakiem. W Królestwie Polskim ten stopień unarodowienia ludności chłopskiej no jeszcze do końca nie był zakończony. Te takie wspomnienia o tym, że to car Aleksander dał chłopom ziemię, zostają w pamięci ludności chłopskiej, w pewnej części oczywiście, ale zostają. Zostają. No stąd jak był budowa pomnika Aleksandra pod Jasną Górą, no to ludność chłopska dość aktywnie w zbieraniu pieniędzy na tą pomnik dawała. W Galicji ta ludność chłopska dzięki ruchowi ludowemu jest bardziej aktywna, czyli jest aktywna klasowo, ale jednocześnie jest bardziej aktywna narodowo, można by tak powiedzieć. Czyli tej ludności polskiej mamy różne typy zachowań. No i też trzeba pamiętać, że to jest ludność, która nawet ta polska ma inne przyzwyczajenia, ma inne wartości. Czyli dla poznaniaków ludności polskiej, oni są pod względem sposobu zachowania bliżsi Niemcom z Wielkopolski niż Polakom z Galicji. No bo tam będzie przestrzegane prawo, będzie porządek, tam się ludzie będą ustawiać w kolejkach, no. A w Królestwie Polskim nieprzestrzeganie prawa rosyjskiego było powodem do chwały, można by tak powiedzieć. I to była z kolei norma. Tam są urzędnicy kompetentni. No, jak potem przyjdą ci z Królestwa czy z Galicji, to ludność Pomorza będzie zdziwiona, że taki
i będzie mówiła o bosych handkach. No dobrze, ale to w takim razie powiedzmy jeszcze dwa słowa o tym, jak to się stało, że ta Wielkopolska jednak stała się częścią tej odradzającej się Polski. Tu trochę wykraczamy poza ten 11 listopada i następne dni, bo jesteśmy już u końca tego 1918 roku, ale możemy powiedzieć, że jeśli dla powstawania Polski w listopadzie i październiku 1918 roku pojawiła się niezwykle dobra koniunktura, to dla tego jedynego naszego zwycięskiego powstania w Wielkopolsce koniunktura była jeszcze lepsza.
Jeszcze lepsza, bo tutaj mamy Różę Luksemburg, Liebknechta, którzy robią w powstanie w Berlinie.
Mamy rozbrojenie armii niemieckiej wynikające z traktatu 11 listopada. Mamy flotę, która popłynęła do Wielkiej Brytanii. Mamy tysiące karabinów maszynowych, które Niemcy wydają Francuzom. No i w związku z tym, mówiąc najkrócej, to powstanie ma wyjątkową koniunkturę.
Polacy mają broń, wrócili z frontu i niektórzy wrócili z frontu z bronią. Także to powstanie ma wyjątkową koniunkturę. Wybucha dość tak nagle, spontanicznie i od razu znaczną część tej Wielkopolski udaje nam się zdobyć, ustanowić polskie władze. Opór niemiecki nie jest aż taki wielki. No i tam prawie cały przekrój społeczny jest zaangażowany. Nie tylko tak jak w powstaniu styczniowym, ten szlachta i trochę mieszczaństwo, inteligencja, ale tutaj także ludność chłopska. Czyli mamy ten Polak Wielkopolski, walczy praktycznie każdy o to przyłączenie tych terenów do Polski, a z drugiej strony będzie też jeszcze wsparcie francuskie, bo w końcu w porozumieniu jeszcze przed konferencją w zasadzie paryską, no Wielkopolska zostaje do tej macierzy przyłączona, więc tu trzeba pamiętać, że o ile o innych terenach mają decydować rozstrzygnięcia pokojowe w Paryżu, no to Wielkopolska w zasadzie jest przy Polsce już przed tymi rozstrzygnięciami.
Gdy mówimy o tym politycznym elemencie, no to pamiętamy o tym, że te powstanie wielkopolskie to Paderewski dążący do Warszawy dość niespodziewanie staje się katalizatorem wybuchu tego powstania. No i też mamy, co by tu nie powiedzieć, ten taki wątek, który warto za każdym razem podkreślać, no właśnie owego zjednoczenia. Ta podróż Paderewskiego oznacza, że polska prawica i polska lewica dogadują się i mówią, że tym razem to sprawy wojskowe weźmie na siebie Józef Piłsudski, a sprawy polityczne
Paderewski z Dmowskim. I to no jest właśnie taki podział, no bo przecież ten pierwszy rząd Moraczewskiego nie jest uznawany przez Komitet Narodowy Polski w Paryżu. Nie jest uznawany w pełni za rząd polski przez państwa antanty zwycięskie. I dopiero jak dochodzi do tego porozumienia i jest rząd Paderewskiego, no szukano kandydata odpowiedniego, który byłby dobry i dla prawicy, i dla lewicy, i dla świata. No więc Paderewski był takim bardzo dobrym kandydatem. Wprawdzie politykiem wielkiego formatu nigdy nie był, no ale był osobą znaną na świecie. Jednym z niewielu Polaków, który był na świecie znany, aktywny w sprawach narodowych już wcześniej, blisko zaprzyjaźniony z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
A były Wilsonem. To czasy, kiedy jeszcze Ameryka nie umyła rąk od Europy.
Nie wycofała się. Więc to wszystko sprzyjało temu, żeby on zjednoczył niejako te różne środowiska polskie, stojąc na czele rządu. Więc z tego momentu mamy już taki jeden rząd, który reprezentuje wszystkie środowiska. Są co prawda tarcia między różnymi grupami, no ale jest na zewnątrz pokazana pewna jedność. No i to jest ta jedność pokazywana jest także w Paryżu, kiedy strona polska wysuwa różnego typu roszczenia terytorialne wobec ziem i czy to zaboru pruskiego, czy nawet austriackiego, jak w przypadku Śląska Cieszyńskiego.
Tutaj oczywiście tych wątków gdańskich mamy niewiele, ale mamy jeden, malutki taki. Otóż Paderewski, nim dojechał do tego Poznania, zanocował w Danzigerhofnie, tak, istniejącym już dzisiaj hotelu w Gdańsku, bo tutaj dobił do brzegu.
Tak. Ale powstania na Pomorzu to
nie wywołało.
Zresztą polskie środowiska wobec składu narodowościowego Pomorza, bo trzeba brać pod uwagę, że trochę inny był skład narodowościowy Wielkopolski czy Pomorza, bo w prowincji Prusy Zachodnie ludność polska razem z Kaszubską stanowiła 35%, więc tutaj możliwości prowadzenia jakiejś większej akcji powstańczej no były bardzo ograniczone. No, zaczęły powstawać te różnego typu jakieś rady ludowe, jakieś tam komisariaty rad ludowych, no ale szerszej działalności tutaj na razie nie było.
No dobrze, ale to w takim razie powiedzmy w parę słów o tym, tych pierwszych dwóch miesiącach niepodległości, które dla kształtu polskiego państwa są zupełnie niesamowite, dlatego że jeśli możemy powiedzieć, że Polska dokonała jakiegoś wielkiego historycznego przełomu, jeśli chodzi o prawa socjalne, obywatelskie, to mówiąc najkrócej, dokonała go w te dwa miesiące, czy też trzy miesiące od momentu uzyskania władzy przez Piłsudskiego do wyborów, które odbyły się w styczniu 1919 roku.
No trzeba pamiętać, że przez pierwsze te dwa miesiące władzę w Polsce sprawowała lewica. No i hasła lewicowe, 8-godzinnego dnia pracy, praw wyborczych dla kobiet, praw do urlopów i szeregu takich innych praw socjalnych zostały uchwalone. I to Polska była jednym z takich pierwszych krajów w Europie, która te rzeczy gwarantowała. Potem z realizacją były już pewne kłopoty w następnych latach, no ale to zostało potwierdzone. 8-godzinny dzień pracy, te przywileje socjalne i tak dalej, i tak dalej.
Czyli mówiąc najkrócej, wykonaliśmy przeskok z Polski szlacheckiej do Polski współczesnej właściwie w dwa miesiące.
W dwa miesiące można by tak powiedzieć. Powszechność oświaty, przyjęcie zasady równości obywatelskiej dla wszystkich obywateli bez względu na narodowość i płeć. Więc tutaj Polska jawi się jako takie już nowoczesne państwo z zagwarantowaniem praw obywatelskich, powszechnymi wyborami, równością wobec prawa i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy znaczący ten element. Jest zapowiedź reformy rolnej, jest zapowiedź pewnych takich reform poprawiających byt klasy robotniczej. No i to w pewnym stopniu łagodzi te nastroje rewolucyjne.
No i też jest takim zaczynem tworzenia się tego polskiego społeczeństwa.
Tak, bo to szkolnictwo, te prawy socjalne, przemawiają do wyobraźni tych, którzy
Jeśli
żyją.
Możemy powiedzieć, że gdzieś zrodziła się nadzieja na Polskę szklanych domów, to ona się w tych miesiącach zrodziła. Tak. Co prawda potem przychodzi pewnie czas rozczarowania. Ale te pierwsze miesiące pokazują pewien ambitny bardzo pomysł na tę nową Polskę.
Tak, ale trzeba pamiętać, że to są czasy, kiedy jest głód, kiedy jest braki w aprowizacji, kiedy jest wzmożona przestępczość w różnych rejonach kraju.
Panuje Hiszpanka.
Tak, panuje Hiszpanka, tyfus, a jeszcze na dodatek jest kompletny zamęt finansowy, bo różne pieniądze funkcjonują w tym czasie.
No tak, no i rodzi się wojna na wielu frontach, bo też trzeba pamiętać, o czym dzisiaj zupełnie nie mówimy, że ta Polska wykuwa się w ogromnym zamieszaniu bitewnym właściwie na wszystkich frontach.
Na wszystkich frontach, od Czechów na Śląsku Cieszyńskim, Ukraińców z Galicji Wschodniej, bolszewików, jeszcze też z białymi, też te kontakty są takie, można by powiedzieć, różne. Litwom też nie są przyjazne. Tutaj z Niemcami będzie na Śląsku, więc praktycznie ze wszystkimi jesteśmy skonfliktowani i to trzeba, bo te granice dopiero wywalczyć i to państwo z tego stworzyć. A nie zawsze mamy kompetentnych, bo skąd byśmy mieli mieć urzędników, ministrów, jak to o ministrze poczty powiedział Piłsudski, że zna się na poczcie tyle, że wie, z której strony spolizać znaczek.
No tak, ale to też był bardzo skomplikowany proces. Mówiliśmy o tym, rodziła się ta Polska w wielkich rzeczywiście bólach, ale co by nie powiedzieć, odniosła też na tym starcie wiele sukcesów, o których żeśmy dzisiaj sporo powiedzieli. Trochę też żeśmy powiedzieli o tym, że istniały też te inne warianty, które mogłyby się zdarzyć, acz jak się okazuje, wszystkie one chyba były znacznie gorsze niż ten, który zdarzył się naprawdę.
Ten, który się zdarzył naprawdę był najlepszy ze wszystkich możliwych rozwiązań, które przewidywano w 14 roku.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Tadeusz Stegner był dzisiaj moim gościem. Chcę na koniec powiedzieć o ważnej rzeczy. Otóż w następnym tygodniu pan profesor Stegner obchodzić będzie swój wspaniały jubileusz 70-lecia.
Życia, ale nie pracy.
To prawda. Ale w pracy pana doceniają i będzie się z tego powodu też ważne spotkanie. Także zapraszamy na jubileusz pana profesora Stegnera. Zawsze przypominam, że profesor Stegner był gościem pierwszej mojej audycji 8 lat temu. W związku z tym jest honorowym gościem naszego programu i jego właściwie głównym bohaterem. Co pewien czas wracamy do tej rocznicy i jest to rzeczywiście bardzo dla mnie miłe. Panie profesorze, jeszcze raz dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. No i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Co za historia w Radiu Gdańsk.